Witamy Państwa i kłaniamy się bardzo nisko. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.
Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na audycję w Radiu Niepokalanów.
Radiowy przewodnik liturgiczny ojca Sebastiana Bielskiego.
Czym jest liturgia? Czym różni się rok liturgiczny od roku kalendarzowego? I na inne pytania związane z liturgią, z życiem Kościoła odpowiada ojciec Sebastian Bielski. Zapraszamy. Taki centralny, można by powiedzieć, bardzo ważny moment mszy świętej, gdy przychodzi czas konsekracji, gdy na słowa kapłana Bóg wstępuje na ołtarz, gdy, jak to czasami się mówiło, dokonuje się podniesienie. Tym właściwym momentem, kiedy mamy uklęknąć, jest sygnał, zazwyczaj są to dzwonki, prawda?
Tak.
I one wskazują nam, że to jest ten właściwy moment. No, jeżeli z jakiegoś powodu nie ma tych dzwonków, jest to jakaś msza polowa, ministrant się zagapił, to widzimy, że kapłan wyciąga ręce nad postaciami, nad chlebem, nad winą i zaczyna się ta modlitwa, w której prosi, aby Duch Święty przemienił. To jest ten właściwy moment. Jak przeżyć ten taki szczególny czas? Były różne praktyki, patrzymy, nie patrzymy, skłaniamy głowę, czy coś mamy wtedy mówić, adorować. Jak przeżyć ten moment konsekracji, ten czas podniesienia?
Wiele rzeczy, które dzisiaj mamy w liturgii, jeżeli chodzi o naszą postawę, no gdzieś ciągnie się za nami od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, a związanych jest rzeczywiście z tą liturgią, która była sprawowana w języku łacińskim. Od chociażby czasami w niektórych wspólnotach, parafiach spotyka się, że ludzie klękają już na święty, święty, święty. I tak rzeczywiście w tej liturgii, nazwijmy to trydenckiej, było święty, święty, święty.
A podnosili się chyba dopiero na Ojcze Nasz, czy jakoś tak później?
Nawet nie na Ojcze Nasz. Czasami nawet nie na Ojcze Nasz, bo w zależności, czy była msza recytowana, czy śpiewana, ale to wszystko zależało od tego. Przy czym rzeczywiście teraz tutaj przepisy, czy powiedzmy nasza postawa w czasie liturgii powinna być jasna, jeżeli chodzi o ten moment mszy świętej, jeżeli chodzi o modlitwę eucharystyczną. Klękamy wtedy, kiedy rozpoczyna się epikleza. Zazwyczaj wtedy ministrant daje znać dzwonkami, bo to dzwonki nam przypominają o zmianie postawy. I wtedy, kiedy powiedzmy wyciąga ręce i kiedy ukazuje nam święte postacie, rzeczywiście nie bójmy się patrzeć na ołtarz. Nie skłaniajmy głowy. Po to kapłan pokazuje ciało Chrystusa, czy kielich z krwią, żebyśmy patrzyli, no bo to mi strasznie przypomina taką sytuację, zapewne znasz tą historię związaną ze świętym Janem Marią Wianejem, z tym takim rolnikiem, który przychodził do kościoła codziennie. No i ten święty Jan Maria Wianej się pyta, no co ty tutaj robisz, czy się modlisz, czy nic, a ten prosty człowiek odpowiedział, ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie.
Tak, to słyszałem.
I myślę, że to jest istota, nie? Ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie, że to, co też w jakiś sposób w poprzednim odcinku mówiliśmy o tej randce, no, zakładam, że dwie osoby, które się kochają, nigdy nie mają dość w patrzeniu na siebie, więc ten wzrok, spotykanie się nawet naszych oczu na tą chwilę, w tym momencie, który jest najważniejszym i takim też najbardziej osobistym, intymnym momentem w czasie Eucharystii, rzeczywiście ma sens. No, starsze pokolenie rzeczywiście spuszcza gdzieś tam wzrok, spuszcza głowę. Czasami, wiadomo, liturgia kiedyś była w języku łacińskim, więc oni czasami dodają jakieś tam swoje własne, prywatne akty
Pan
strzeliste.
Pan mój, Bóg mój, tak słyszałem, takie też wezwania.
Tak, i przy ukazywaniu kielicha były jeszcze bodajże inne słowa. No skądinąd to była bardzo piękna tradycja, przy czym no, nie wydaje mi się, że trzeba, nawet jeżeli to wypowiadam, to raczej niech to będzie wypowiadane w sercu, a nie ustami. To, co przyznam szczerze, też w jaki sposób irytuje mnie, tak patrząc od drugiej strony ołtarza, to bardzo często pojawia się taka, nie wiem, tendencja powtarzania słów konsekracji za kapłanem. Skądinąd bardzo piękna, w sensie takim, bo to oczywiście nie dość podkreślać fakt, że to wspólnota celebruje Eucharystię, no bo takie zgromadzenie, które przyszło, które jest, celebruje Eucharystię, ale są takie słowa, które rzeczywiście są słowami zarezerwowanymi dla kapłana i dobrze by było, gdyby one takimi pozostały, tym bardziej, że nasze gadanie przez, tak brzydko powiem, na głos w żaden sposób tej konsekracji czy przeistoczenia nie umocni. Znaczy, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ciszy serca powtarzać w myślach te słowa, bo myślę, że dobrze, żeby one gdzieś tam nam w środku funkcjonowały, ale wypowiadanie na głos, także ja czasami przy ołtarzu słyszę, jak ktoś razem ze mną wypowiada, to tak trudne doświadczenie, dlatego ja czasami słowa konsekracji wolę śpiewać niż recytować.
No też jest taka forma, to bardzo taka uroczysta i podkreślająca, może niezbyt często spotykana, ale to też nie należy się dziwić, jeżeli ktoś trafi na taką mszę, w czasie której kapłan śpiewa słowa konsekracji. Oczywiście tutaj mamy też kolejny punkt, który mówi, że no w czasie konsekracji właśnie klęczymy, nie siedzimy w żadnym wypadku. Może się zdarzyć, że ktoś ma jakieś kłopoty z kolanami, z nogami, no nie jest w stanie, szczególnie nie będąc w ławce, tylko gdzieś tak no, na otwartej przestrzeni. Chyba wtedy taką no, właściwą postawą i godną będzie, gdy będzie stał, po prostu skłoni głowę w momencie, gdy kapłan będzie klękał już po ukazaniu postaci, to też nie będzie żadna obraza, należy to zrozumieć.
Tak, nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy jednego z prezydentów, który deklarował się jako osoba niewierząca.
Agnostyk.
On z racji swojego urzędu rzeczywiście brał wielokrotnie udział we mszy świętej. I to, co muszę przyznać, w jaki sposób mnie ujmowało, to rzeczywiście kiedy większość zgromadzenia klęczało, on stał i w ten sposób pokazywał też ten swój szacunek dla tego wszystkiego, co się działo i dla wiary tych ludzi, którzy brali udział w Eucharystii. I rzeczywiście, tak jak podpowiadasz, no, nie możesz uklęknąć.
Tak, albo jesteś z innego powodu.
No, albo z innego powodu.
Tak, tak. Wyznajesz inną religię, czy po prostu właśnie nie wierzysz nawet, ale jesteś przez szacunek dla rodziny, dla bliskich, dla jakiegoś wydarzenia. No zachowaj postawę godną, taką, która nie będzie nikogo tam jakoś razić, obrażać, ani budzić wątpliwości. To już lepiej stać niż kucać w jakiejś takiej przedziwnej pozycji. To z pewnością tak. W jakiej sytuacji, przechodzimy nieco dalej w tych punktach, które tutaj przeglądamy, nie możemy przystąpić do Komunii Świętej. Oczywistą sprawą jest to, że no, grzech ciężki nam nie pozwala, jest przeszkodą, jest tym zerwaniem tej łączności z Bogiem, ale też nie możemy zapomnieć o czymś takim, co się nazywa postem eucharystycznym.
Dokładnie. I tak jak wspomniałeś, grzech ciężki, myślę, że warto też i nie dość przypominać, że grzech ciężki popełniamy wtedy, kiedy spełniamy tak naprawdę trzy warunki. Ten grzech musi być popełniony świadomie, dobrowolnie i dotyczyć ciężkiego przekroczenia przekazań, materii ciężkiej związanej z przekazaniami. Oczywiście są takie grzechy, które zawsze będą grzechami ciężkimi, jak zabójstwo człowieka, bo są sytuacje, które nie usprawiedliwiają w jakiś sposób naszego postępowania. Jeżeli jednego z tych elementów nie ma, to mamy do czynienia z grzechem powszednim, lekkim. I to, co też warto, myślę, wspomnieć, przed chwilą mówiliśmy o tym, ale na przykład znak krzyża wodą święconą, kiedy wchodzimy do kościoła, gładzi grzechy powszednie. To, że na początku mszy świętej odmawiamy akt pokuty również gładzi grzechy powszednie. Odmawiamy w czasie mszy świętej Ojcze nasz również gładzi grzechy powszednie. To są stare praktyki duchowe, które gdzieś tam no, wyleciały nam z głowy, a które też, myślę, o których warto, myślę, pamiętać. Że
być świadomym. Być świadomym. Prawda? Bo możemy to tak bezwiednie robić.
I rzeczywiście, kiedy mam grzech ciężki, nie powinniśmy, no, nie ma takiej opcji, żebyśmy przystępowali do Komunii Świętej. Tym bardziej musimy być pomni tych słów świętego Pawła, który mówi o tym, czy spożywamy chleb, czy pijemy kielich, żebyśmy pamiętali, że spożywamy śmierć Pana Jezusa, nie? I ten, kto rzeczywiście w stanie grzechu przyjmuje ciało i krew Pana Jezusa.
Mówimy też o grzechu śmiertelnym, prawda?
Zamykający mi drogę do nieba, do zbawienia. No, ja czyli takie, grzechu, który zabija tak naprawdę.
Tak, ja słyszałem takie porównanie, no, że Eucharystia jest tym pokarmem w drodze do nieba, a jeżeli grzech śmiertelny powoduje to, że my duchowo umieramy, że zamiera w nas to życie Boże, no to nie sposób karmić osoby martwej, prawda? Ten pokarm już na nic się nie przyda, wtedy będzie jak gdyby takim marnowaniem tej łaski, no zupełnie...
Sakramenty po prostu nie działają na osoby nieżywe, tak nazwijmy to.
Tak, i mówimy tu o tej śmierci duchowej właśnie, prawda?
Tutaj znowu się odwołam do pewnej praktyki duszpasterskiej. Jakiś czas temu, nie wiem, 3-4 tygodnie temu przyszedł jakiś człowiek, który chciał, żeby udzielić namaszczenia chorych osobie, która zmarła godzinę temu. No, sakramenty są dla osób żywych i rzeczywiście, tak jak mówisz, umarłem duchowo, nie powinienem przystępować do Eucharystii. Bez wątpienia mamy ku temu doskonałe lekarstwo, sakrament pokuty i pojednania. W większości z naszych kościołów zawsze przed mszą świętą jest spowiednik, który służy tą posługą. Przyznam szczerze, że jestem przeciwnikiem spowiadania się w czasie mszy świętej. My bardzo często jako kapłani umożliwiamy tą, dajemy tą możliwość. Niemniej jednak, no jednak spowiadanie się w czasie mszy świętej czegoś mnie pozbawia. Bo ona najczęściej dzieje się albo na początku mszy świętej, albo na liturgii słowa, albo w trakcie homilii, więc to moje uczestnictwo w tej mszy świętej już jest troszkę takie pokiereszowana. Rozumiem, że nie ma czasami sytuacji, możliwości takiej, żeby pójść wyspowiadać się wcześniej i korzystamy z tego, co jest, czyli z tego spowiednika, który przychodzi równo z dzwonkiem do konfesjonału.
Tak, czasami to już nie nasza wina.
Tak, nie nasza wina. Więc no, cieszę się, że na przykład no, rzeczywiście u nas w kościele na Dąbrowie w Łodzi wprowadzono jakiś czas temu tą praktykę, że my jako kapłani w niedzielę idziemy 15 minut przed mszą świętą do konfesjonału, więc dajemy tą taką przestrzeń do spokojnego przygotowania się i do spowiedzi, i do Eucharystii. To jest jedna rzecz, ale tutaj też przed chwilą wspomniałeś o poście.
Tak, eucharystycznym.
Eucharystycznym. No z tym postem to tak i te, pamiętasz, przedziwne historie były, bo no, kiedyś był post taki, był od północy.
Tak, właśnie.
Że nawet nie można było wypić odrobiny wody, ani nic. Potem gdzieś tam w połowie lat 50. ubiegłego wieku, czy 60. ten post skrócono do 3 godzin przed Eucharystią. W tej chwili tak naprawdę mamy tylko godzinę przed Komunią Świętą. Nie przed mszą świętą, ale przed Komunią Świętą, o czym myślę warto pamiętać. Przy czym oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to była godzina przed mszą świętą, no bo post zawsze w jakiś sposób uszlachetnia człowieka, oczyszcza człowieka i w tym poście w żaden sposób nie przeszkadzają tutaj ani lekarstwa, które musimy przyjąć, nie przeszkadza woda, którą musimy wypić, czy też no, mi się zdarzyła ostatnia sytuacja taka, że przed mszą świętą jakoś tak bardzo słabo się poczułem i poczułem, że spadł mi cukier dosyć mocno, bo tam zaczęły się trząść ręce i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli jest sytuacja zagrożenia życiem, a mimo, że mam przystąpić do Komunii Świętej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ten kawałek czekoladki zjadł. Ja wtedy ten kawałek czekoladki oczywiście zjadłem. Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku osób chorych, bo osoby chore mają obowiązek zachowania tylko 15 minut postu przed Komunią Świętą, więc biorąc udział we mszy świętej, osoba chora, no tak czy siak wypełnia ten przepis.
I to też może być jakaś wskazówka dla osób, które z powodu choroby praktykują te pierwsze piątki miesiąca w swoim domu i rodzina zaprasza kapłana, żeby przyszedł z sakramentami. Czasami właśnie jest to spowiedź, ale czasami jest to tylko sama Komunia Święta. Więc też no, nie ma takiej obawy, że no, babcia przed chwilą coś tam wypiła, czy wzięła lekarstwo, to teraz trzeba zaczekać, bo ksiądz przyszedł z komunią. To też nie będzie jakaś przeszkoda.
Dokładnie, tym bardziej, że tutaj chodziłem, odwiedzałem chorych, będąc pracując w parafii w Niepokalanowie. Rzeczywiście ten Pan Jezus czasami, brzydko tak powiem, wparowywał między kęsem kanapki z jajkiem, a łykiem herbaty. W sensie w trakcie śniadania przychodziłem do osoby chorej i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takiej osobie też udzielić Komunii Świętej, no bo po prostu nie było możliwości zachowania. Poza tym, o ile dobrze pamiętam, przy czym zawsze istnieje możliwość dyspensy od postu eucharystycznego, której może udzielić nam proboszcz z jakichś tam szczególnych warunków. I tak samo postu eucharystycznego nie ma wtedy, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą jako wiatyk, czyli jako ten pokarm na drogę do wieczności w niebezpieczeństwie śmierci.
I na tym kończymy kolejny odcinek. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Będziemy powracać do tematów związanych z liturgią, z mszą świętą. Jeśli się jakieś pytania pojawiły, wątpliwości, coś było niejasne albo coś wymaga dopowiedzenia, to zachęcamy do pisania na nasz mailowy adres program@radioniepokalanów.pl. Spotykamy się w następnym odcinku już za tydzień. Pokój i dobro.
Ojciec Sebastian Bielski
i ojciec Robert Serafinowski.